Zagrożeniem dla każdej firmy jest bezkrytyczny i nabożny stosunek podwładnych do kierownictwa. Uważajmy na szefów z syndromem kapitanozy, przestrzega Puls Biznesu. Psycholodzy społeczni nazywają kapitanozą bezkrytyczne słuchanie poleceń osób, które uważają się za autorytet. Określenie ma związek z katastrofą lotniczą, do której doszło w 1982 roku. Wówczas załoga Boeinga 737 nie odważyła się podważyć złych decyzji kapitana, mimo że zdawała sobie sprawę z tego, że były one błędne. Maszyna tuż po starcie uderzyła w most, runęła do rzeki i zginęło 78 osób. Jak powiedzieć szefowi, że nie ma racji? Czy warto w ogóle to robić? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Będzie też o pomyśle na specjalne strefy ekonomiczne. Postaramy się też zastanowić, co ostatnio działo się z polskim złotym. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Aleksandra Jankowska, szefowa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sławomir Halbryt, Sescom i prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes firmy Hydromechanika. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry serdecznie.
Zanim o tematach, to na początek będziemy chwalić, bo gdańska Sescom została ukrytym czempionem. Firma została uhonorowana nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego w Krynicy i była jedyną polską firmą, która została tak nagrodzona. Ten laur przyznano po raz pierwszy w historii forum. To jak się zostaje, panie prezesie, ukrytym czempionem? I gratulacje.
Gratulujemy też.
Bardzo dziękuję. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Forum Ekonomiczne to jest wydarzenie takiej rangi regionu Europy Środkowej, a więc tematyka tego spotkania jest raczej taka, powiedziałbym, makroekonomiczna, społeczna, polityczna, strategiczna. I tutaj znajduje się miejsce dla takiej małej firmy z Gdańska. A więc to był taki ciekawy pomysł, że w tym całym politycznym zgiełku, który towarzyszył Forum Ekonomicznemu, znalazło się miejsce na nagrodzenie i wskazanie, że jednak gospodarka również wiąże się nie tylko z tymi czempionami narodowymi, ale także z tymi małymi firmami, które urastają z małej lokalnej firmy do firmy regionalnej, a z czasem mają także ambicje zostać firmą międzynarodową. I taki był przekaz tej nagrody. No, my jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że udało nam się na początku dostać nominację do tej nagrody, a ostatecznie okazało się, że kapituła wybrała naszą firmę, dostrzegając zapewne właśnie taki nasz ukryty walor. Także cieszymy się. A jak? No, ciężką pracą niestety. I nawiązując do tego, o czym pani powiedziała na wstępie, to przede wszystkim firmy budują ludzie. A więc, żeby nie doszło do katastrofy, to ta relacja firmy i kultura organizacyjna musi być na takim poziomie, aby pozwalała osiągać firmie sukcesy.
To mówił Sławomir Halbryt. No właśnie, sami szefowie będą odpowiadali na te trudne pytania, bo ja myślę, że będzie pewnie jeszcze szansa, żeby pracownicy poodpowiadali. Ale jak powiedzieć szefowi, że nie ma racji? Może szefowie podpowiedzą.
Po prostu, prosto Aleksandra podejść Jankowska. I powiedzieć, że ma się inny pomysł i uważam, że firmy i mądry menadżer wspiera ludzi, którzy mają pomysły i potrafią właśnie nakierować na dobrą drogę. Myślę, że ludzie, którzy mają bardzo dużo zadań na głowie, nie lubią zbytnio lizusów i tych osób, które ciągle poklepują po plecach i potakują. My oczekujemy tego, że właśnie pracownik przyjdzie z pomysłem, że powie, słuchaj, można to zrobić lepszym sposobem, lepszą drogą. I taka innowacyjność wśród pracowników, asertywność jest naprawdę doceniana przez menadżerów. Dobry menadżer zawsze zatrudnia bardzo dobrych ludzi. Ten słaby zawsze będzie tym dobrym ścinał głowy. Taka jest zasada.
A jak to jest w firmach rodzinnych? Bo nie ukrywam, słyszałam od wielu pracowników utyskiwanie. Firma rodzinna to wiecznie szef zawsze ma rację i właściwie nie można z nim podyskutować. Nie ma szansy na jakiś awans w firmie, bo firma rodzinna, więc obstawiona rodzinnie, co zrozumiałe, bo to są w sumie często też i młode firmy.
Nie jest to tak do końca, jak pani redaktor mówi. Oczywiście w małych firmach, rodzinnych firmach Generalnie szef rozmawia z żoną, z córką, z synem. Może on słucha mniej czy więcej, ale decyzję podejmuje na pewno szef. I też w firmach strategicznych, w firmach dużych, choć ja jestem szefem firmy średniej, rodzinnej. I dużo słucham każdego pracownika, też pracownicy awansują. Niemniej jednak strategiczne decyzje podejmuję po wysłuchaniu opinii. Nie tylko kieruję się tym, że ja decyduję w tej firmie, ale po wysłuchaniu opinii różnych.
Ale nawet nie na zasadzie, że pan decyduje, tylko że często szef mówi, tak. Ja mam zawsze rację.
Nie. To jest nieporozumienie, to prowadzi do jazdy w dół firmy. Także to nie jest tak, ale też trzeba wziąć to pod uwagę, że jednak ten szef bierze na siebie największy ciężar odpowiedzialności za decyzje, które zostają podejmowane. I jeżeli jest mądry szef, to wysłucha swoich podwładnych, przeanalizują to i podejmują decyzje. Ja na przykład w każdej inwestycji, a robię ich kilkanaście w roku, i to poważnych inwestycji na grube pieniądze, to najpierw dyskutujemy kilka razy różne warianty i dopiero podejmujemy decyzję, gdzie kupujemy, od kogo kupujemy, co kupujemy, w jakim kierunku idziemy i tak dalej. Także to do końca nigdy nie jest tak, bo wyobraźmy sobie, że teraz każdy przykład tego samolotu, gdzie spadł, się rozbił. No tak, ale teraz sobie wyobraźmy, że zacznie cała załoga decydować, gdzie samolot ma lecieć, jak ma lecieć, jak ma być. To też nie jest do końca tak, nie jest to tak czysto oczywiste. Są procedury, są pewne zasady. Jakbyśmy chcieli tak lekceważyć sobie pewne polecenia czy zalecenia, no to ja sobie nie wyobrażam w lotnictwie, jakby to wyglądało. To by samoloty spadały co kawałek, bo każdy by leciał tam, gdzie chciał i tam, gdzie mu się podoba. Nie, to są procedury. Oczywiście zdarzają się wypadki, tak jak wszędzie błąd ludzki powoduje to, że przeważnie procedury są dobre, tylko człowiek zawodzi.
A jak ustrzec się przed taką sytuacją, że na przykład, już nie mówię o szefie, o właścicielu firmy, tylko o kierownictwie. To często ma miejsce w korporacjach na przykład, że taki szef, kierownik jakiegoś działu, dyrektor może ukrócić czyjś fajny pomysł albo właśnie dyskusję, że a może robimy błąd, ze względu, że będzie się obawiał o swoją pozycję w firmie. Jak z tym walczyć?
No tak nie jest, jeśli mogę jeszcze sekundę.
Oj, bywa, panie prezesie.
Ja akurat, no tak, ale w dobrych firmach tak nie jest. Ja na przykład mam teraz nowego dyrektora generalnego, zatrudniłem z firmy korporacyjnej.
Czyli jest możliwość robienia awansów w firmach rodzinnych.
Oczywiście jest. I na przykład bardzo mi się podoba, on z każdym, którego z podwładnych wzywa, to mówi, daj dwa rozwiązania. Na każdy temat, który masz, wybierzemy ten lepszy. Czyli to nie jest tak, że tylko szef korporacyjny mówi tak ma być, taki wskaźnik, masz to osiągnąć. Nie, on też podchodzi po ludzku, rozmawia. Przede wszystkim nie on rozwiązuje problemy, a ten podwładny jakby przychodzi z propozycją rozwiązania problemu.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Reklama.
Osiemnaście minut po godzinie 10:00. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu dziś goście Aleksandra Jankowska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sławomir Halbryt, prezes SESKOM, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes firmy Hydromechanika. To jeszcze słowo od słuchaczy. Dzień dobry, działam jako doradca inżynier jakości w małej firmie rodzinnej. Wiadomo, są wady i zalety takiej organizacji. Rzeczywiście szef ma zawsze rację, ale jak nikt inny dba o interes firmy idealnie. Jeśli jest otwarty na inne argumenty, wtedy taki okręt szybko płynie. Napisała do nas pani Katarzyna. No a my wszystkim życzymy równie podobnie mądrych szefów. Zmieniamy temat. Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński skrytykował specjalne strefy ekonomiczne. Jego zdaniem strefy zamiast ze sobą współpracować konkurują, co nazwał wyrzucaniem publicznych pieniędzy. W jego ocenie też jest w strefach specjalnych za dużo firm zagranicznych. To one w ostatnich latach dostały 90% wsparcia, a nie firmy polskie. Strefy spełniły swoje zadanie w kwestii przyciągania zagranicznych inwestorów. No i teraz pytanie, czy to już czas zmienić i jak mogłyby wyglądać polskie firmy w strefach?
Tak, ja myślę, że przede wszystkim to, co powiedział pan wiceminister rozwoju, odnosi się do tego, jak działały strefy do tej pory. Teraz pracując wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Rozwoju nad nową polityką przemysłową, nad reindustrializacją, nad odpowiedzialnym biznesem, nad planem Morawieckiego, widzimy, że należy przewartościować strefy. Ja uważam, że rzeczywiście bardzo często dochodziło do bardzo złych praktyk w strefach, czyli przyciągaliśmy naszą pomocą publiczną zachodniego inwestora. On lokował się w strefie, dostawał pomoc publiczną od państwa, od nas wszystkich i przy okazji rozkładał polską konkurencję. To była bardzo częsta praktyka. Myślę, że to nie były przypadki, to była polityka, która miała do tego doprowadzać. Ale ja bym też nie krytykowała stref tak do końca. Nie jest prawdą, że w strefie jest większość inwestorów zachodnich. Obecnie w strefach największymi inwestycjami są inwestycje polskie. Potem niemieckie, potem USA, jest Japonia. Więc ten rynek polskich przedsiębiorstw jest. To, co dziś uważam i uważam razem z innymi prezesami stref, musimy po prostu bardziej wspierać nasz przemysł, patrzeć na to, jakie mamy cele regionalne, jakie są cele polityki polskiej, czyli odbudowy przemysłu i wzmocnienia przemysłu, cele eksportowe. To dzisiaj nie my chcemy ściągać inwestorów, to my dzisiaj chcemy polskim firmom pomóc wyjść na rynki innych krajów. To, co robimy w naszej strefie, to są rynki afrykańskie, bardzo duże, otwarte, chętne na Polskę. Rynki, które tak naprawdę potrzebują wszystkiego.
I możemy tam zaistnieć. Pole do popisu dla
oczywiście
naszych
możemy tam zaistnieć. Teraz mamy to okno otwarte. Nie wiem, jak długo będzie otwarte, tak? Afryka pamięta o tym, że Polska nie była krajem kolonialnym, że Polska nie wyzyskiwała nigdy tamtego kontynentu i dlatego z tak dużą sympatią patrzą na nas. Rynki azjatyckie. Też mamy szansę, jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy z Chinami, teraz mocno promowany projekt nowego jedwabnego szlaku. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o nowej polityce przemysłowej i o tym, że Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych zmienia się w Polską Agencję Handlu i mamy 14 stref, które mogą współpracować z tą Agencją Handlu i Polskim Funduszem Rozwoju, to jest to ta droga właśnie dla stref, którą powinniśmy realizować, czyli pomóc naszym przedsiębiorstwom w naszych regionach.
A czego nasi przedsiębiorcy właśnie pomorscy oczekiwaliby po strefach? Co by sprawiło, że chcielibyście państwo zaistnieć w strefach, skorzystać z tego, żeby być?
Akurat w przypadku Sescomu to trudno nam tutaj znaleźć jakąś szansę na kooperację, więc wypowiem się raczej ogólnie. Natomiast wydaje mi się, że przedsiębiorcy przede wszystkim powinni szukać większej kooperacji z partnerami, którzy, czy firmami, które osadzają się w strefach. Strefy powinny być takimi motorami napędzającymi gospodarkę, nie tylko tego miejsca, w którym się lokują, ale całego biznesu regionu. I tutaj zgadzam się z panią prezes, że to jest dobry kierunek, aby strefy ekonomiczne dawały szansę, nie zaburzając przy okazji konkurencyjności na rynku, bo pomoc publiczna, zresztą podobnie jak i fundusze unijne, one w pewnym sposób są dobrodziejstwem dla tych, którzy dostają te pieniądze. One oczywiście w jakiś sposób stymulują rynek, ale miejmy świadomość, że one zaburzają również konkurencyjność na rynku, bo firmy, podmioty, które otrzymują taką pomoc, no, stają się w lepszej sytuacji, stoją w lepszej sytuacji niż podmioty, które tej pomocy czy tego dofinansowania nie otrzymują. To zawsze był taki dylemat, na ile taka pomoc publiczna czy też wsparcie na przykład funduszy unijnych taką konkurencyjność na rynku zaburza. Natomiast strategiczne cele, na przykład takie, które pozwalałyby budować silne ośrodki przemysłowe w regionach, dzięki którym można byłoby zwiększać eksport, na przykład właśnie na rynki afrykańskie, czyli kumulować nawet kapitał, inwestować w technologie, które podnosiłyby atrakcyjność polskich towarów na rynkach zagranicznych, to z pewnością jest kierunek, który jest dobry, bo on też zasie za sobą cały potencjał firm, dostawców, kooperantów, firm usługowych, projektantów, naukowców. Tak? I ja podpisuję się pod takim działaniem. Oczywiście zakładając, że trzeba ostrożnie manipulować pieniędzmi publicznymi, aby nie zaburzyć tej konkurencyjności, bo przez przypadek można tej gospodarce zaszkodzić.
Mm-hmm. Wiesław Szajda?
Trudny mam dylemat taki tutaj do skomentowania, dlatego że strefy w swoim czasie spełniły pewne oczekiwania i są fajnymi ośrodkami dla tworzenia mikro, małych firm i to jest na pewno jakiś sukces tej polityki, która była, bo powstało dużo firm. Jest parę wad takich, że te firmy tylko 3 lata tam mają przebywać, że później jest to, ta koszty utrzymania wzrastają. Te firmy tak naprawdę później nie mają możliwości, chyba że jest dobra firma, rozwoju. Ja też jestem zdania, że te pieniądze publiczne powinny być mądrze wykorzystywane, tylko ja bym chciał usłyszeć od rządzących, od pana Morawieckiego, konkretny plan, bo my tak naprawdę szczępy jakieś tam o tym planie Morawieckiego wiemy, o jakimś tam zmniejszeniu podatków VAT, ale to dotyczy tak naprawdę 3% firm. Więc nie mówimy o jakiejś tam polityce, tylko to jest bardziej medialne niż konkretne ulgi dla małych mikrofirm, które by mogły się rozwijać. Także ja bym oczekiwał przede wszystkim najpierw strategii i kierunku rozwoju gospodarki w Polsce. Oczywiście ja jestem zdania jeszcze, że to nie tylko Afryka, ale ja na przykład eksportuję na cały świat. Australia, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja i tak dalej. 100% eksportu to u mnie w firmie. Czyli ja jestem w zasadzie, nie istnieję jako firma dla polskich odbiorców, tylko dla odbiorców zewnętrznych.
To też ciekawe.
Coś na ten temat mogę powiedzieć więcej, ale to może...
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
No.
Dziesiąta 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Aleksandra Jankowska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sławomir Halbryt, SESKOM i prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes firmy Hydromechanika. To wróćmy jeszcze do specjalnych stref ekonomicznych. Tutaj z jednej strony pani prezes zwróciła uwagę i zarzuciła, że strefy wykańczały jednak, to nie była dobra konkurencja dla naszych firm. Z drugiej strony spójrzmy też na dane. Ponad 111 miliardów złotych zainwestowali przedsiębiorcy w specjalnych strefach ekonomicznych od początku ich działania, to jest od 1995 roku. Stworzono 312 tysięcy miejsc pracy. No były, tak jak pan prezes Szajda wspomniał, dawały też możliwość naszym rodzimym, małym firmom na podejrzenie, podpatrzenie, jak pracuje się w innych firmach, tych z zagranicznych kapitałem. No, z drugiej strony też tych pieniędzy, które mogłyby zostać w naszym kraju, to też aż tak dużo nie zostało. Co teraz musi się jeszcze zmienić? Czy właśnie strefy w obecnym kształcie to już przeszłość? Czy może należy inwestorom stref postawić wyższe wymagania?
Nie, ja myślę przede wszystkim, że należy zmienić kierunek, w którym strefy powinny iść, tak? Strefy były przeznaczone na wspieranie inwestycji, były to w dużej mierze inwestycje zagraniczne, ale nie w największej, tak? I nie jest to prawdą. Powinny zacząć wspierać nasze przedsiębiorstwa i nasze firmy i tu skierować pomoc publiczną, ale też jak tu rozmawiałam z panami, rzeczywiście bardzo dużo strefowiczów i czy firm mówi, że dla nich obniżki w podatkach i tego typu pomoc nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest pomoc w procedurach, w całej biurokracji, która jest w kraju i myślę, że to jest ogromne zadanie dla naszego rządu i dla premiera Morawieckiego, aby te procedury uprościć, bo na to się skarżą rzeczywiście przedsiębiorstwa. Skarżą się na bardzo długie postępowania, tak? Postępowania przy zezwoleniach budowlanych, postępowania w każdych innych kwestiach. Skarżą się, co jest bardzo istotną rzeczą, na nieudolność polskich sądów. Bardzo wiele firm zostało oszukanych, dochodziło swoich pieniędzy, niepopłacone faktury za daną produkcję. Sprawy trwały po 6-8 lat. Znam takie przypadki.
Firmy już dawno nie ma.
A firma jeszcze jest
dług,
ale
dyszy,
ogromny. Dyszy, tak? I sąd rozpatruje jedną fakturę przez 8 lat. Pani redaktor, to jest też temat, myślę, że którym podpowiadałabym, żeby się zająć, bo
tak,
naprawdę należałoby
do tego też wracamy w tej audycji sukcesywnie.
Zająć. Jeżeli chodzi o strefy, inne podejście, bardziej mocne spojrzenie na polską gospodarkę, na polskich przedsiębiorców, większy kontakt z przedsiębiorcami, a takim już powiem na koniec, bo tutaj panu muszę oddać głos, zmianą podejścia w mojej strefie jest to, że zrezygnowaliśmy na przykład z posiadania loży VIP-owskiej, która nas kosztowała 15 tysięcy miesięcznie, z której kto korzystał? Prezesi? Co najwyżej, tak? I te pieniądze przeznaczyliśmy na zakup nowej floty samochodów. Mamy samochody, w których możemy jechać do strefowiczów, możemy rozmawiać, a jesteśmy w 4 województwach, więc jest nam to potrzebne. I to jest zmiana podejścia. Nie loże VIP-owskie na stadionach, tylko mobilność i kontakt ze strefowiczami.
Często też zastanawiamy się nad tym, jakie potrzeby mają przedsiębiorcy.
Sławomir Halbryt.
I tutaj trochę nawiązując do wypowiedzi pani prezes, chciałbym powiedzieć, że jest szereg takich obszarów, w których jest dużo do zrobienia. No, biurokracja, skomplikowanie podatków, ustawa VAT, która jest patologicznym dokumentem, ciągle zmieniająca się i nie wiemy do końca, w którą stronę ta ustawa pójdzie.
Nas czeka.
Kwestia sądownictwa, oczywiście zgadzam się, to jest temat również bardzo trudny, ale przechodząc już do takiego poziomu czysto operacyjnego firm, to mamy też takie problemy jak jakość energii, stałość dostaw energii, czyli infrastruktura energetyczna w wielu rejonach ciągle naszego województwa. Nie mamy pewności zasilania. To też bardzo ogranicza możliwości inwestycyjne. I to wcale nie trzeba wyjechać daleko od Gdańska, aby doświadczyć takich sytuacji. A więc inwestycje w infrastrukturę, czyli ten krwioobieg tak naprawdę nie tylko transportowy, ale także energetyczny.
Żeby byle wichura nie pokrzyżowała planów i nie zerwała produkcji na przykład.
Bardzo ważny temat.
Także ja myślę, że jest wiele do zrobienia, bo jeżeli właśnie znowu zadajemy pytanie o potrzeby przedsiębiorców, to przedsiębiorcy to są takie zwierzęta, przepraszam za kolokwializm, które sobie poradzą w trudnych sytuacjach. My przedsiębiorcy mamy w sobie tą zdolność, to DNA do tego, żeby w sytuacjach własnych potrzeb jesteśmy w stanie sobie sami pomóc. Ale jeżeli mówimy już o tych potrzebach racjonalnych, no to mówimy o uproszczeniu prawa, o uproszczeniu podatków i o budowaniu infrastruktury, która wspiera rozwój biznesu. I to nie są oczywiście wszystkie aspekty, bo można byłoby ten wątek pewnie ciągnąć
i temat nie jest stary.
I temat nie jest.
Od wielu lat się przejawia.
Trudno się nie zgodzić z tymi głosami pani prezes i pana tutaj kolegi. Natomiast nam potrzebna jest stabilizacja. Nam potrzebny jest spokój, żebyśmy się skupili na tym, co robimy, a nie żebyśmy musieli martwić się, czy nowe prawo się nie pojawi, czy nowy jakiś tam przepis się nie pojawi. No dzisiaj w dzienniku teraz przed chwilą, że znowu jest podwyższenie do 2000 minimalnej płacy od stycznia. Przecież to jest jak grom z jasnego nieba spada teraz na tych przedsiębiorców, bo różne są prace, różne są sytuacje. I to jest dodatkowy znowu argument do tego, żeby przedsiębiorcy uciekali do strefy szarej.
No taka ale jest, panie prezesie, ale 4 złote minimalnie za godzinę pracy to jest skandal, tak? Ale to nie były odosobnione przypadki.
Okej. Niech to trwa jakiś czas, przeanalizujmy, jaki to ma wpływ na gospodarkę, na zatrudnienie, na legalność zatrudnienia tych ludzi, bo panie redaktor, ja nie mam tego problemu. Ja,
a gdyby było uproszczone prawo właśnie spokojne
no właśnie.
I te minimalne 2000, to byłoby okej?
Okej. Oczywiście, może być i 2,5, tylko że to musi być czytelne.
Powiedzmy 2000 zł w Trójmieście, czy w dużych środkach.
Tak.
Myślę, że są już standardem.
Tak, to jest żadna łaska.
Że, no. Natomiast no, powiedzmy sobie o wynagrodzeniach w mniejszych ośrodkach. Moim zdaniem tam może grozić to załamaniem wielu, wielu małych przedsiębiorstw. Taka podwyżka tego minimalnego wynagrodzenia. I myślę, że tu warto zracjonalizować takie decyzje dotyczące takich arbitralnych.
Czyli podzielić jakby na regiony, tak? Czyli...
Nawet nie, panie redaktor. Trzeba to dyskutować z przedsiębiorcami. Nie może być tak, że co 3-4 miesiące zmieniamy prawo jakimś dekretem, nieprzeanalizowany, nieprzedyskutowany, jakie skutki gospodarcze przyniesie. Bo ja jestem za tym. Oczywiście, niech to będzie. Tylko to ma być decyzja wspólna przedsiębiorców i rządu.
Żeby ale nie wszyscy przedsiębiorcy są przeciwko minimalnej.
Proszę?
Nie wszyscy przedsiębiorcy
ale ja
są
też
przeciwko.
Nie jestem przeciw. Tylko ja jestem przedstawicielem firm mikro, małych i średnich i widzę, co się dzieje, że pełne samochody jadą pracowników na czarno do Gdańska, bo jadę akurat w kierunku Nowego Dworu, a stamtąd jadą kolumny samochodów.
Ale tu muszę wyjaśnić, dlaczego pan prezes tak broni tutaj racji pracodawców i dlaczego ma prawo to robić. Zatrudnia wszystkich na umowy, z tego
nie
co
ma,
ostatnio
nie ma
mówił.
Takiej opcji, żeby ktoś był zatrudniony
zatrudnia
bez...
Zatrudnia wszystkich, nie ma śmieciówek u prezesa
i to nie jest dla mnie
Szajdy.
Problem 2000, tylko ja muszę patrzeć na całą gospodarkę, na tych, z którymi ja mam do czynienia, z którymi jestem przywódcą dla rzemiosła pomorskiego, dla mikro, małych firm i wiem, jakie oni mają problemy. Po prostu w budownictwie duże koncerny tak dołują ceny, że nie są w stanie wygenerować tych pieniędzy i dostać od tych koncernów. Tu jest problem. Przychodzi ktoś w teczce, bierze kontrakt za parę milionów i bierze podwykonawców i obojętnie jak, na czarno, nie na czarno, żeby tylko cena była minimalna. Tutaj zróbmy jakąś politykę i tak dalej, to okej, okay. Ale to i tak niczego nie załatwia. To tylko powoduje to, że będzie rosła szara strefa. A ja bym był bardzo ostrożny w takich decyzjach.
Myślę, że też jest ciekawym przykładem dyskusja na temat związany z pracą w weekendy. Handlu.
A tutaj
i praca,
są rozmaite
niedziel.
Pomysły.
Oczywiście jest wiele pomysłów i to jest właśnie ważne, że tu jest, dopuszcza się dyskusję na bardzo różne propozycje, czyli ta pomysłowość tutaj jest dużo większa i poszukiwanie dobrego rozwiązania. Ostatnio słyszałem, że decyzje dotyczące otwierania sklepów czy pracy w niedzielę czy w weekendy będą w pewnym sensie w domeną samorządów lokalnych. Tak? W związku z tym, no jeżeli dopuszczamy w tym momencie, że jednak ten czynnik regionalny czy lokalny będzie miał znaczenie dla rynku pracy na przykład, albo dla ludzi, którzy mieszkają i chcą robić zakupy, to tutaj powiedziałbym, że to jest dobry kierunek. No niech sami ludzie lokalnie zdecydują, czy chcą te sklepy mieć otwarte w święta, czy tylko do jakiejś
albo
godziny.
Czy chcą pracować w święta, bo tutaj w tę stronę.
Czy na przykład firmy
jesteśmy
rodzinne
jesteśmy bardzo podzieleni prawie po połowie, jeśli chodzi o więc, społeczeństwo. Ostatnio były robione badania i temat jest naprawdę trudny.
No więc ja myślę, że trzeba szukać takiego konsensusu, który trochę daje szansę społeczeństwu na to, żeby podejmowało decyzje samo. I w przypadku tej stawki minimalnej wydaje mi się, że też można było poszukać takiego rozwiązania, które by się bardziej dopasowało do realiów regionalnych czy lokalnych gospodarek.
Ale też nie jeden raz wałkowaliśmy ten temat a propos regionalizacji i stawek w pensji. No i powiem szczerze, że było sporo głosów od ludzi, którzy wychodzili, zapisali, argumentowali. No dobrze, będę, mieszkam gdzieś w małej miejscowości, ale tyle samo muszę zapłacić za samochód, co ten, który w mieście mieszka. Tyle samo muszę zapłacić za ubrania. nie mam wcale mniejszych potrzeb. Mogą się czuć gorzej.
A nie chodzi o to, żeby tutaj dyskryminować ludzi z punktu widzenia lokalnego, ale jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, to też pamiętajmy, że rynek zbytu, czy rynek, na którym funkcjonuje taki przedsiębiorca, jest zdecydowanie inny w Trójmieście, gdzie skala biznesu może być dużo większa, a więc i rozkład kosztów będzie inny, czyli koszty stałe będą niższe. Jest większa możliwość jakiegoś optymalizacji efektywności. A wyjedźmy do małego miasteczka na granicy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego i zobaczmy, jak tam rynek musi walczyć o każdego klienta, jak przedsiębiorcy muszą rzeczywiście dbać o to, żeby tego każdego klienta zachęcić do pracy, czy do współpracy, czy do nabywania tych usług, czy towarów. Jest zupełnie inna skala. Potrzeby są te same, ale możliwości przedsiębiorców zupełnie inne.
Czyli mamy dużo ważnych tematów, które trzeba przedyskutować tak po obywatelsku i wybrać najlepszy wariant, najlepszy kompromis.
No dokładnie tak powinno być. To musi być decyzja wspólna, przedyskutowana, przeanalizowana i wtedy ona jest akceptowana przez wszystkich, przez pracobiorców, pracodawców, rządzących. A jak ona jest taka mechaniczna, to do niczego nie prowadzi. My potrzebujemy stabilizacji.
Bardzo kontrowersyjny pomysł. Opcja zerowa w polskich uczelniach. W byłej NRD wybrano opcję zerową, uczelnie zamknięto, zwolniono wszystkich pracowników i ponownie przyjęto tylko niektórych z nich. Gospodarka we wschodnich landach pozostaje wciąż daleko w tyle za resztą Niemiec, jednak w wyniku opcji zerowej niektóre uczelnie dawnej NRD awansowały do niemieckiej czołówki. I my teraz mamy problem z naszymi uczelniami. Ministrowie zastanawiają się, co zrobić, żeby nasze uczelnie trafiły trochę wyżej w rankingach niż dopiero te nasze najbardziej znane polskie uczelnie są na 500 miejscach, w 500. Wyczytałam w jednej z gazet, czy na jednej ze stron internetowych, że taka akcja została w Niemczech przeprowadzona i dziennikarz się zastanawiał, czy może by tego eksperymentu nie przeprowadzić w naszym kraju. No pomysł jest bardzo kontrowersyjny, ja jestem ciekawa Państwa opinii. Czy to mogłoby uzdrowić naszą polską naukę wyższą?
Na pewno mogłoby troszeczkę, a może i znacznie poprawić tę sytuację, jaka jest na polskich uczelniach. Tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jedno, że w Niemczech zrobiono też taką opcję wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych za
jedną markę, tak?
Jedną markę. Dlaczego tak zrobiono? Dlatego, że zrobiono to w ten sposób, żeby nie zniszczyć tego kapitału i tego, co zostało tam już wytworzone przez ludzi, którzy tam mieszkali, a przede wszystkim. A po drugie, te firmy były monitorowane przez banki, które kredytowały i wspierały te firmy. I to w jakimś sensie, po pierwsze, uchroniło wiele firm, które zaczęły funkcjonować w gospodarce rynkowej, bo oni też byli socjalistyczną gospodarką w przemyśle maszynowym, nie tylko. I tak samo w uczelniach, jeżeli wymieniono by pewną część kadry na taką bardziej postępową, nie chciałbym nikogo obrażać, ale są już takie niektóre skostniałe te struktury w tych uczelniach, na pewno trzeba byłoby coś tutaj zrobić i tą odświeżyć może trochę tą kadrę. Czy to opcja zerowa, czy opcja 50 na 50, czy 40 na 60. Ja tutaj nie jestem ekspertem w tych sprawach, ale na pewno by to znacznie poprawiło współpracę uczelni z firmami, z przedsiębiorstwami, czego my oczekujemy jako pracodawcy. Mhm.
Ja jestem generalnie zwolennikiem opcji zerowych, bo uważam, że jeżeli coś przez wiele lat funkcjonuje nie najlepiej, to kolejna i kolejna i kolejna reforma nie jest w stanie dużo zmienić, tak? Bo mamy nagle tysiące aktów prawnych, tysiące regulacji i w tym bałaganie po prostu nic dobrego się już nie wytworzy. Opcja zerowa, jeżeli chodzi o uczelnie, może nie jest najlepszym rozwiązaniem, mhm. ale opcja zerowa, jeżeli chodzi na przykład o sądy, czy na przykład o pisanie na nowo ustaw pewnych, bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi, wracając do uczelni,
szczególnie rzeczy... podatki.
Tak, szczególnie podatki. Mhm. Tak, to powinna być opcja zerowa, powinno siąść paru ekonomistów i po prostu napisać ustawę od nowa, bo kto dzisiaj będzie przewracał tysiące rozporządzeń wprowadzających, zmieniających, tego jest więcej od samej ustawy, tak? Nie ma szans czytać. Jeżeli chodzi o uczelnie, wracając do tego tematu, rzeczywiście czasem trudno dyskutować z profesorem jednym drugim, który będzie dbał tylko o to, żeby jego stanowisko dalej trwało, tak? Więc będzie kształcił tą młodzież w kierunkach, które są już dzisiaj kompletnie niepotrzebne, tak? W pewnym momencie zrobiliśmy całą masę ludzi, specjalistów, magistrów marketingu, ekonomii. Ludzie bez pracy, tak? Zaniedbaliśmy bardzo mocno kierunki wszystkie zawodowe. To, co, o czym dzisiaj mówimy, o odbudowie szkolnictwa zawodowego, branżowego, to jest ta droga i to jest też to, czego oczekują przedsiębiorcy, bo akurat jeżeli chodzi o nasz region, to problemem jest brak pracowników i wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
Myślę, że opcja zerowa, ona jest kusząca oczywiście. Szkoda, że nie ma z nami tutaj przedstawiciela akurat
ale do
uczelni.
Tematu wrócę na tak, pewno myślę, z przedstawicielami że, uczelni zdecydowanie.
Myślę, że warto. Natomiast wydaje mi się, że ona mogłaby rzeczywiście też dużo szkód poczynić. Natomiast wydaje mi się, że zwróćmy uwagę na to, jakie tak naprawdę zadania przynajmniej z mojej perspektywy należałoby postawić przed uczelniami. Ja tak właściwie widziałbym takie trzy obszary. Pierwszy to jest rzeczywiście to, o czym tutaj już pani prezes wspomniała, czyli kształcenie specjalistycznej kadry. I to jest zadanie, które powinno być realizowane w bardzo dużym, w bardzo dużej synergii współpracy z rynkiem pracy, z przedsiębiorcami, którzy razem wyznaczają jakby potrzeby dla tego mm-hmm. rynku pracy. Nawet gdybyśmy mieli prognozować jakąś przyszłość, czyli zakładać, że w ciągu 5-10 lat będą pojawiały się jakieś przyrosty, jesteśmy w stanie szacować. Prawda? No nie może precyzyjnie, ale jesteśmy w stanie szacować te potrzeby. Drugi obszar to jest obszar rozwoju pracy naukowej młodych absolwentów tych szkół. Dlatego, że trzeba tym ludziom dać szansę na rozwój naukowy ich własnych pomysłów. Nie pomysłów profesorów, tylko tych młodych, którzy wchodzą na scenę naukową, ale także dać szansę ludziom, którzy mają pomysły w przedsiębiorstwach, do tego, żeby mogli prowadzić pracę naukową w swojej firmie, ale przy udziale uczelni, czyli taki doktorat poza uczelnią. I trzeci obszar to jest obszar prowadzenia nauk, czy badań, czy rozwoju nauki już zaawansowanej, prowadzonej przez kadrę naukową wyższego szczebla, czyli właśnie profesorów, którzy prowadzą badania podstawowe, badania być może rozwojowe, ale na bardzo dużym poziomie zaufania, zaawansowania, gdzie budują zespoły badawcze, być może nawet całe centra badawczo-rozwojowe i dostają istotne granty ze środków publicznych na rozwój. Czy oprócz tego jest jeszcze jakiś obszar, no być może obszar popularyzacji nauki. Myślę, że to też jakoś należałoby zrobić, aby społeczeństwo czuło się, że tą nauką rzeczywiście jesteśmy w stanie się chwalić. Jeżeli byśmy sobie wyznaczyli ścisłe cele do osiągnięcia, to myślę, że można byłoby wtedy tą kadrę, którą dysponujemy, po pierwsze zweryfikować, czy ona pasuje do tych celów, realiów, które chcemy tak. osiągnąć? Mm-hmm. Czy nam brakuje celów, czegoś? Tak. A jeżeli brakuje, to może należy ściągnąć
mamy
z zagranicy.
Mamy gotowy przepis. Mm-hmm.
Tak? A jeżeli nie brakuje, no to zweryfikujmy i po prostu dostosujmy te zasoby do tych potrzeb, które występują.
I jeszcze na koniec, to już bardzo króciutko, dobra informacja dla pracowników, gorsza dla pracodawców. Polska na trzecim miejscu krajów w Europie pod względem prognoz zatrudnienia. 90% firm deklaruje wzrost zatrudnienia. Albo stabilizację w liczbie etatów. Takie są najnowsze wyniki globalnego badania Manpower Group. Pracodawcy w Polsce konsekwentnie optymistyczni co do chęci powiększania swoich zespołów. No i więcej niestety na ten temat już nie porozmawiamy, bo nas czas nieubłaganie goni. Serdecznie
to akurat dobra informacja na koniec.
Dobra informacja, jak najbardziej. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Jankowska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sławomir Halbryt, SESKOM, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezes firmy Hydromechanika. Serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.